Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Pierwszymi naszymi gośćmi, telefonicznymi oczywiście, są Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Pozdrawiamy wszystkich pracowników socjalnych, bo dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego. Listopad, dla Polaków niebezpieczna pora, jak pisał Stanisław Wyspiański. Sporo się działo w ostatnim tygodniu, między innymi pod Sejmem strajk kobiet, no i interwencja policji. Marek Surbacz, pan był sekretarzem stanu w MSWiA i nadzorował pan policję. Jak pan ocenia to, co stało się między innymi pod Sejmem?
No to, co pod Sejmem się stało, to oceniam bardzo łagodnie. Znaczy w tym sensie, że niedopuszczalne jest, żeby parlamentarzyści, w tym marszałek Sejmu, niezależnie od tego, kto na nim jest, nie wyobrażam sobie w podobnych okolicznościach w ogóle post parlamentarzystów, czy tym bardziej osób funkcyjnych w parlamencie, które z urzędu posiadają jakiś autorytet, mieszających się w sprawy, które są na tyle niebezpieczne. Już pomijam to, że nie mają legitymacji swojej własnej poselskiej, nie potrafią się wylegitymować, a ci, którzy tam byli, inni posłowie, nadużywają tych swoich uprawnień, motywując swoje zaangażowanie niejako interwencją poselską. Interwencja poselska na styku między osobami naruszającymi prawo i w obronie tych naruszających prawo przeciwko stróżom prawa i porządku publicznego, to jest po prostu groza, to jest niedopuszczalne. Takie rzeczy się nie powinny wydarzyć. Dziś trudno jest oceniać, szczególnie mnie jako byłemu ministrowi spraw wewnętrznych, jeżeli nie pełnię tej funkcji i nie przyjmuję bezpośredniej odpowiedzialności. Ale wtedy, kiedy pełniłem tę funkcję, byłem zdecydowanie za stanowczymi bardziej rozwiązaniami.
Ale ocenił pan polityków. O ile się nie mylę, to Włodzimierz Czerzasty, bo o nim pan mówił, czyli lider SLD, przechodził chyba do Sejmu, tak to się zaczęło, na głosowania, ale to ocenił pan polityków. A ja pytałem o ocenę policji, bo opozycja zarzuca policji złamanie prawa.
Nie, policja, jeżeli ktoś próbuje przedostać się do Sejmu w czasie, kiedy jest zarządzona ochrona tego właśnie miejsca przed możliwym atakiem bezprawnie atakujących demonstrantów na nielegalnej demonstracji, łamiącym w sposób oczywisty prawo, każdy, kto chce wejść do Sejmu, ja też posiadam specjalną legitymację, która mnie normalnie upoważnia do bezkolizyjnego wejścia na teren Sejmu i obiektów rządowych dzisiaj, ale przypuszczam, że gdybym chciał w tych okolicznościach skorzystać z tej legitymacji, to musiałbym uzasadnić potrzebę wejścia, bo to jest sytuacja nietypowa, nadzwyczajna. I pamiętamy sytuację z panem powszechnie znanym dla mojego pokolenia Frasyniuka, ale niekoniecznie rozpoznawalnym dla młodych ludzi. Jestem przekonany, że wielu nie wie, kto to jest pan Frasyniuk, i młodzi policjanci też mają prawo nie wiedzieć. I pan Frasyniuk w czasie interwencji policyjnej podawał fałszywe dane. Więc takich przebierańców może być więcej. Nie masz legitymacji sejmowej, żadne zaświadczenie o tym, kto kim jest, nie ma znaczenia.
No dobrze.
Brak legitymacji nie upoważnia do wejścia na teren Sejmu.
Ale czy w pana opinii nie powinny być takie sytuacje wyjaśnione, jak to, że posłanka Lewicy Magdalena Biejat, pokazując legitymację policjantom, została opryskana gazem? Czy złamanie jednej z legitymacji poselskich? Bo akurat jeśli chodzi o Magdalenę Biejat, to jest film, który pokazuje, że nie atakowała policjantów, stała z wyciągniętą legitymacją i w tym momencie jeden z nieumundurowanych policjantów użył gazu.
Poczekajmy, to są sytuacje bardzo stresogenne dla obu stron. Posłowie, którzy idą na tego typu demonstracje, powinni wiedzieć, że idą w tygiel bezpośredniego konfliktu pomiędzy stróżami porządku prawa z prawem do używania środków przymusu bezpośredniego. Jeżeli są zapisy, jeżeli są relacje, są świadkowie, pewnie sprawa jest w tej chwili badana. Wiemy doskonale, ja jestem doświadczonym i uczestnikiem mediów społecznościowych i wiem, jak różnymi sytuacjami można manipulować jednym filmem z jednego ujęcia co innego, z drugiego ujęcia co innego. Ja nie wiem, czy czy pani posłanka w tym czasie czegoś nie powiedziała, nie znieważyła policjanta i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że immunitet poselski nie uwalnia od odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstwa i stwierdzenia tego przestępstwa, czy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na gorącym uczynku, wtedy, kiedy nie ma wątpliwości co do osoby popełniającej ten czyn i charakteru czynu, którego się dopuszcza. Nie immunizuje legitymacja poselska.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy mówią, że opozycji zależy na podpaleniu kraju.
Ja powiem tak, no te słowa oczywiście są niepotrzebne, nie mijają się z prawdą i z faktami. Tutaj nie chodzi o podpalanie kraju. Kto podpalał kraj, to 11 listopada można było zobaczyć. Kto tak naprawdę, z jakimi intencjami przyszedł na manifestację z okazji Święta Niepodległości, kto w tym momencie atakował właśnie stróżów prawa, czyli policję, bez sensu i absurdalnie. Kto miał jakie intencje, to wtedy widzieliśmy. Natomiast tutaj, w mojej opinii, środki użyte w trakcie właśnie tych wydarzeń przed Sejmem i w innych częściach Warszawy były po prostu momentami zbyt radykalne. Różne rzeczy i tu z wieloma takimi założeniami, które przedstawił kolega Surmacz, można powiedzieć, że no tak, no racja, prawda, rzeczywiście. Sytuacja, która jest w tłumie, wywołuje stres zarówno u uczestników tłumu, jak i wśród policjantów, którzy na przykład gdzieś tam stoją po drugiej stronie barykady. To wszystko prawda, ale według mnie w tym momencie i akurat takie filmiki rzeczywiście chodzą różne. Oczywiście trzeba je weryfikować, czasami czekać, ale powiedzmy sobie to wprost. Właśnie zaatakowanie jednej z posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej gazem łzawiącym przez policjanta w cywilu zupełnie było bez sensu, bo tak naprawdę między nimi była odległość. Ja też rozumiem coś takiego, że oczywiście, jeżeli ktoś znieważa funkcjonariusza, nie jest to dobre, jak kogokolwiek w przestrzeni publicznej się znieważa, ale czy to, tak jak tutaj przed chwilą powiedział mój kolega, uzasadnia do użycia takich środków jak gaz łzawiący, łamanie legitymacji? Ja powiem tak, że niepokój budziło też zachowanie. Jest taki filmik, gdzie właśnie jakaś młoda osoba w kapturze, jak się okazało, młoda dziewczyna, gdzieś tam podchodzi, jest obok policjanta, ten się obraca, obala ją bardzo mocno na ziemię, uderza głową w tą ziemię. Tak policjant polski nie powinien postępować. To naprawdę nie miejsce i nie te lata. To tak kiedyś milicja obywatelska postępowała. I według mnie jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest właśnie zupełnie niepotrzebne i niefortunne być może użycie antyterrorystów w cywilu, wejście ich do grupy manifestujących, gdzie tak naprawdę chyba nie było żadnej potrzeby. Też nie zgadzam się tutaj z moim kolegą, przedmówcą, który mówił o tym, że służył sformułowania bezprawnie atakujący demonstranci. Tam nikt nie atakował nikogo, tam nie było zagrożenia, czy też w stosunku do Sejmu, czy kogokolwiek innego. Ta młodzież, która właśnie, jeśli chodzi o ten incydent z policjantami, antyterrorystami po cywilu, nie wiem, czy pracowali po godzinach, zobaczymy, to też będzie wyjaśniane, ale już są w tym momencie informacje o tym, że mają dodatkowo płacone, co wywołuje też, zresztą ich postawa wywołała niesmak i taką wewnętrzne, odmienne głosy właśnie wśród innych antyterrorystów i policjantów, że przez tyle lat tacy antyterroryści pracują na dobre imię, a ktoś w tym momencie niweczy to dobre imię. I myślę, że też tutaj było to niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne i też nieprofesjonalne. Ludzie mają się już rozchodzić, stoją normalnie, zachowują się normalnie. Ktoś wchodzi do tłumu manifestujących po cywilu, wyciąga pałki teleskopowe, nie mając oznaczeń policji. Więc po co to było robione? Zadajmy sobie to pytanie. Pytam się po...
Marek Surmacz.
Zupełnie niepotrzebnie.
No właśnie, po to jest robione. Mamy jednostronny ogląd sytuacji, bo jesteśmy po obu stronach sceny politycznej i te krytyczne uwagi tak zwanych antyterrorystów byłych, też rozpoznaję ich po profilach na Facebooku czy na Twitterze. Oni są bardzo stronniczy w tych ocenach, a niedawno sami pełnili służby i na takich zachowaniach, czyli na służbowym wykonywaniu czynności zleconych, robili swoje kariery i zapracowywali na wysokie emerytury, więc hipokryzja szczególnie tych ludzi jest nadmierna.
Nie mówmy razem, bo nikt nas nie rozumie.
Zwracam uwagę, że funkcjonariusze po cywilnemu, operacyjni, to jest jeden z elementów taktyki rozbijania i gaszenia zarzewi w tłumie, zarzewi zaostrzenia konfliktu i niekontrolowanego przebiegu demonstracji. Nikt mi nie powie, że te demonstracje mają charakter pokojowy, że te demonstracje mają jakiś cel w ogóle ideowy. Jedynym tylko celem i uzasadnieniem, nieskrywanym zresztą przez to towarzystwo chuliganerii, bo nie mam szacunku za gros dla tych, którzy w ten sposób próbują wzniecić niepokoje i nie ukrywają tego, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to w dobie pandemii, ignorując elementarne ostrożności, które przynoszą skutki opłakane. Zaczynamy być rekordzistami w Europie i na świecie w liczbie umierających na milion mieszkańców. To się znikąd nie bierze i te wzrosty umieralności dotyczą głównie właśnie miejsc, w których przed 2-3 tygodniami inicjowano właśnie publiczne niepokoje. Zwracam uwagę, że umierają nie ci najczęściej, którzy biorą udział, młodzi ludzie, bo oni mają swoją młodą odporność jeszcze w organizmie, ale umierają ich bliscy, przypadkowi klienci spotkani przez nich w sklepie, bo oni sieją zarazę i doprowadzają do śmierci wielu ludzi, dla nich anonimowych. I to jest zbrodnia, za Panowie, którą ci organizatorzy powinni ponieść karę.
Trwa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego a propos naszego życia. Chciałem, żebyście panowie to skomentowali, bo mamy taką informację, że od 18 stycznia powinny się pojawiać już szczepionki na koronawirusa, według słów premiera. Premier zaapelował o 100 dni Solidarności, a potem powinna być szczepionka. Co więcej, sklepy handlowe, galerie handlowe będą mogły funkcjonować od przyszłej soboty, zdaje się, ale w jak najwyższym reżimie sanitarnym. Mamy też informacje o tym, że ferie będą, ale tylko jedne, od 4 do 17 stycznia. Jak panowie skomentują te informacje? Radosław Wróblewski.
Skomentuję to w ten sposób. Życie to zweryfikuje i życie to pokaże. Powiem tak, w świetle dotychczasowych informacji odnośnie chociażby dostępności szczepionki, kiedy mówiło się o tym, że to jest perspektywa przynajmniej połowy roku 2021, więc byłoby to ciekawe, że szczepionka byłaby dostępna w styczniu, ale cóż, zobaczymy. 100 dni spokoju, nie wiem o co chodzi, jaki jest kontekst tego apelu.
100 dni Solidarności, tak to się dokładnie nazywa.
Czy 100 dni Solidarności? Ja myślę, że ludzie, powiem tak, bardzo różnie ludzie zachowują się i tu odniosę się do tego, co kolega Surmacz powiedział. Nie ma dowodów żadnych na to, że wzrasta liczba zakażeń, a w związku z manifestacjami. Natomiast powiem tak, obserwując i chodząc po ulicach, czasami po sklepach, ja widzę jedno, że mimo wszystko wielu z nas nadal jak gdyby ignoruje to zagrożenie, jakim jest koronawirus i zachowuje się mimo wszystko nieodpowiedzialnie, czyli nie nosi maseczek albo udaje, że nosi maseczki. Ferie zimowe, jeden termin dla całego kraju. Wydaje się to rozsądne w takiej sytuacji, ponieważ między połową stycznia a połową lutego, czyli w ciągu miesiąca różne województwa w różnych terminach miały te ferie. Teraz będzie to skomasowane w jednym terminie, a więc to pewno ma sens w sytuacji epidemicznej. Natomiast nie zgodzę się też z kolegą Markiem, muszę to skomentować. Marku, nie nazywaj tak łatwo ludzi, którzy protestują, mają swoje motywacje, mają swoje też idee. Nie nazywaj ich chuliganami. To jest język okresu PRL-u, mi się to przypomina z Gomułkowszczyzną, a mam nadzieję, że nie utożsamiasz się z tamtą epoką.
Marek Surmacz, proszę o ocenę tego, co usłyszeliśmy.
Jak rozumiem, utożsamiasz się z tymi wulgaryzmami, z tym chamstwem powszechnie otaczającym te demonstracje i też jako wychowawca i były kurator akceptujesz demoralizację młodzieży w związku z tym, więc jestem w szoku.
Rozróżniam pewne rzeczy, ale...
To jest chuliganeria, to jest właśnie chuliganeria, bo bez powodu takie szkody społeczne wyrządza w tej chwili. To jest chuliganeria właśnie, bez żadnej głębszej motywacji. A jeśli chodzi o konferencje i komunikaty, w tej chwili podglądam właśnie premiera Morawieckiego. Ja już bodajże chyba przed 2 tygodniami, kiedy dyskutowaliśmy o sklepach meblowych, powiedziałem, że możliwe będzie prawdopodobnie przy ustabilizowaniu liczby zakażeń otwieranie sklepów, szczególnie galerii, ale pod bardzo istotnymi rygorami sanitarnymi, czyli ograniczonej liczby klientów jednocześnie wchodzących na teren galerii. No i oczywiście w reżimie maseczek, co parę kroków dostępnych, bezdotykowych odkażaczy. Ja obserwuję inne sytuacje dzisiaj. Ja należę do tych, co obserwuję życie społeczne i chodzę sam na zakupy i bywam między ludźmi. Ani jednego dnia nie przestałem pracować od początku roku i w związku z tym też pracownicy nam podlegli, przebywają na zdalnych pracach. My pracujemy cały czas jako kadra zarządzająca, więc mogę powiedzieć, że wielu, szczególnie ludzi w wieku średnim i starsi, bardzo się stosują do przestrzegania zasad obowiązujących właśnie sanitarnych. Natomiast rzeczywiście zdarza się widzieć młodych ludzi. Policja w tym czasie zajęta jest innymi ważnymi rzeczami, ale chętnie bym widział takiego młodego, lekceważącego demonstracyjnie zresztą i czasami nawet przycinającego starszym od siebie, że ulegają jakiejś presji nieistniejącej epidemii, żeby dostał tak 1000 złotych mandatu nieodwołalnie. Raz wobec stwierdzenia naruszenia zasady, jakby zapłacił za to, musiałby zapracować, albo zapracować na spłatę tego zobowiązania przez kilka tygodni albo miesięcy, prawdopodobnie zmieniłyby mu się poglądy. Uważam, że trzeba egzekwować stanowczo prawo w tym zakresie, a nie ma innej, skuteczniejszej kary jak kara pieniężna. Jak nie zaboli, to nie, jak nie poczuje, to się nie nauczy.
Panowie, idziemy dalej. Polska i Węgry zawetowały budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w tym fundusz unijny dotyczący odbudowy gospodarek po pandemii. Tak naprawdę jeszcze wszystko przed nami, ale było to w proteście przeciw uzależnieniu wypłat pieniędzy unijnych od przestrzegania praworządności. Ten temat jest bardzo skomplikowany, ale pytanie, czy stronom uda się jakoś porozumieć, bo premier tego nie wyklucza, ale stanowisko Polski zdaje się być jasne, to jak to będzie? Czy opozycja wierzy w to, że nie będzie weta i wszystko uda się załatwić? Radosław Wróblewski. Pytam też pana jako lubuskiego rzecznika funduszy europejskich.
No zobaczymy wszystko w rękach. Myślę, że to już nie tylko premiera, bo ja swoim skromnym zdaniem stwierdzam, że tak naprawdę to, co dzieje się ze stanowiskiem Rzeczypospolitej Polskiej wobec budżetu unijnego, nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 i instrumentu, jakim jest Fundusz Odbudowy związany z COVID-em, tak naprawdę też jest rozgrywką wewnątrz koalicji rządzącej. Przede wszystkim tutaj minister Ziobro, Solidarna Polska bardzo się nagle uaktywnili, bardzo radykalne sformułowania, stwierdzenia zostały wygłoszone. Media opisują na podstawie swoich źródeł informacji, że część z tych rzeczy nie była konsultowana z Prawem i Sprawiedliwością i dlatego też tutaj być może chodzi też o takie wewnętrzne rozgrywki w koalicji i niestety tak naprawdę staliśmy się zakładnikiem walk wewnątrz Zjednoczonej Prawicy w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że tak naprawdę o co idzie ten spór, bo rzeczywiście chodzi o to, że od razu też powiem, bo chciałbym to bardzo mocno doprecyzować, że to w ostatnim tygodniu miało miejsce spotkanie ambasadorów 27 krajów Unii Europejskiej. Przypomnę, że tam większością kwalifikowaną państw członkowskich przyjęty został tekst rozporządzenia w sprawie uwarunkowania płatności funduszy Unii Europejskiej od przestrzegania praworządności. Polska, Węgry zagłosowały przeciw. Przypomnę, że ambasadorzy Unii Europejskiej, oni przygotowują jak gdyby posiedzenia Rady Unii i w tym momencie Rady Europejskiej, gdzie spotykają się szefowie państw członkowskich, przywódcy państw członkowskich. I teraz to znaczy wszystko jest jeszcze...
Rada Unii Europejskiej przygotowuje spotkanie Rady Europejskiej, tak to wygląda.
Tak, ambasadorowie przygotowują takie spotkanie i wszystko jest w tym momencie w grze, natomiast kwestia praworządności, to też trzeba tutaj doprecyzować. Ja po stronie Zjednoczonej Prawicy słyszę coś takiego, zniewolenie, brak suwerenności, brak sprawiedliwości, brak definicji praworządności, co w ogóle jest już dla mnie no, takim niestety propagandowym wydźwiękiem. Te argumenty w ogóle według mnie nie mają nic do rzeczy. W dokumentach, które są zapisane właśnie na poziomie europejskim, chodzi między innymi o praworządność w kontekście skutecznego kontrolowania przez niezależne sądy działań, bądź też zaniechań organów, które zarządzają pieniędzmi z budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy, a w szczególności w kontekście procedur zamówień publicznych, czy też różnego rodzaju dotacji. Tu chodzi też bardzo mocno o to kwestię tak zwanego tropienia, śledzenia ewentualnych przekrętów, nadużyć finansowych, a nie ma to nic wspólnego z zamachem na tożsamość, suwerenność. To bardzo mocno dotyka Orbana i Węgry, ponieważ agencje unijne, między innymi agencja OLAF, która zajmuje się właśnie jak gdyby taką prawidłowością, nadzorowaniem właśnie przepływów finansowych, niejednokrotnie pokazano, że Węgrzy po prostu tutaj robią no, duże nadużycia,
ale... jeśli chodzi o... Wydawanie, ale o tym była mowa w połowie roku, natomiast teraz dołożono do tego kwestię praworządności, bo rozliczanie właściwe już nie tylko na Węgrzech, ale i Rumunia ma z tym problem, to jedno. Ale ja chciałem jeszcze...
Jeszcze powiem tak, panie redaktorze i tu szanowni państwo, ja uważam, że to weto jest być może instrumentem jakiejś strategii negocjacyjnej, ale uważam, że robi to więcej szkody i ta narracja, która jest wewnątrz kraju prowadzona, zwłaszcza wystąpienie premiera Morawieckiego w Sejmie, porównywanie Unii Europejskiej do Związku Sowieckiego i tak dalej, to było nie na miejscu, to był wielki błąd i ta narracja unijna...
Marek Surmacz, za chwilę, ale ja jeszcze chciałem zapytać Radosława Wyblewskiego...
To taki element polexitu, po prostu robi więcej szkody niż pożytku.
Jedno zdanie, proszę o jedno zdanie komentarza, bo media wyciągnęły Donaldowi Tuskowi wypowiedź sprzed 2 lat a propos praworządności. Cytuję, uważałbym to za bardzo ryzykowne i krok w niewłaściwym kierunku, nie tylko ze względu na to, że nie chciałbym, żeby Polska była karana, ale że generalnie dla Europy nie byłoby dobrze, gdyby mieszać te dwa porządki. Chodzi o świat polityki i świat finansów. Co pan na to? Jednym zdaniem, proszę.
Donald Tusk w tej wypowiedzi przewidywał pewne konsekwencje, a one mogą być bardzo negatywne w tym momencie. One mogą być bardzo negatywne i one mogą w tym momencie doprowadzać do erozji wewnętrznej i spójności wewnętrznej Unii Europejskiej, a myślę, że tutaj Kreml, Chiny, Pekin w tym momencie mogą
klaskać
i z zadowoleniem patrzeć.
Nie. Światły człowiek doświadczony z dysponowaniem funduszami europejskimi doskonale powinien wiedzieć, że procedury Unii Europejskiej, te, które przewidują oczywiście, które przewidują prawa narzucone, na które my się godzimy, nie są żadnym zagrożeniem. I Polska pod tym względem, co mój kolega wie doskonale, bo uczestniczy w bezpośrednim wykonywaniu dostępnych funduszy, nie budzi żadnych zastrzeżeń, a wręcz jesteśmy liderem przestrzegania reguł. Chodzi o coś zupełnie innego. Wtedy, kiedy Donald Tusk, były premier, pojawił się w tej kwestii, pojawiły się po raz pierwszy w atakach na Polskę kwestie właśnie związane, przymusimy ich do przestrzegania naszych reguł. Nie traktatowych, ale przez nas rozumianych reguł praworządności. Nie zgodzimy się na dekomunizację, na porządek w Sądzie Najwyższym, na stanowienie prawa, na niezawisłość sędziowską i suwerenność ewentualnie w podejmowaniu uchwał i ustaw przez nasz parlament, Sejm w Polsce. I z tego wynikała obawa, wtedy wyrażana, jakby nie bezpośrednio w związku z dzisiejszymi decyzjami, czyli Radą Ambasadorów z lipca, bo po tej Radzie nie było problemu. Tam się mówiło o korupcyjnym zabezpieczeniu ewentualnie, czyli takim działaniu, które by nie pozwoliły na nadużycia i dowolną interpretację przepisów wykonawczych w dysponowaniu funduszami Unii Europejskiej. Tymczasem do jesieni prezydencja niemiecka przekształciła sobie dowolnie oczywiście, dopasowując pod różne inne interpretacje prawne, aby to znaczenie, to przestrzeganie, ten warunkowość przestrzegania praworządności była bardzo szeroka i pozatraktatowa. A to by znaczyło, że za chwilę nie moglibyśmy się sprzeciwić na przykład narzuceniu limitów imigracyjnych, kwestii ideologicznych, homomałżeństw, adopcji dzieci. Już nie mówię o handlu, bo to trzeba brutalnie i wprost powiedzieć, akceptowanym w Belgii handlu dziećmi dla par homoseksualnych. To jest po prostu groza. My przeciwko takiej Unii Europejskiej, tak skażanej w tej chwili różnymi ideologiami lewackimi, się sprzeciwiamy i musimy mieć pewność, że ta warunkowość praworządności nie będzie szła w tym kierunku. I stąd weto i Orbana, i naszego rządu z premierem Morawieckim na czele. I to będzie konsekwentnie przestrzegane. Jeżeli nie ustąpią, to będziemy się procesować o naruszenie reguł traktatowych. Ale jestem przekonany, że Niemcy będą pod naciskiem innych krajów, bo coraz szerszy jest front akceptowania postawy Polski i Węgier, bo zobaczyły te kraje także zagrożenia ewentualnie wobec siebie. Wynegocjowane będzie porozumienie odstępujące od tej poszerzonej czy rozszerzonej interpretacji zasady praworządności.
Jedno zdanie. Radosław Wróblewski, kończymy.
Ja myślę, że tutaj oczywiście troszeczkę kolega Marek, jak i cała prawica wychodzi z pewnymi interpretacjami i pewnymi tezami dotyczącymi handlu dziećmi i tak dalej, dla par homoseksualnych i tym podobne rzeczy, tu w ogóle nie o to chodzi. Natomiast kwestia praworządności...
Ale to jest tolerowane w tej chwili przecież. Nie ma reakcji Unii Europejskiej na to.
Bo Marku, to nie ma, powiem tak, porządek europejski tego nie dotyczy, jeśli chodzi o samo prawodawstwo, jak i komunitary. Kraje regulują to gdzieś tam na użytek swój wewnętrzny. Natomiast powiem tak, tu też jeśli chodzi o, mówimy o praworządności, tak, mówimy też o niezależności, niezawisłości sądów, sędziów i tak dalej. I niestety Polska przez ostatnie lata była na ustach nie tylko w kraju, ale na ustach
donosicieli z Polski.
Panowie, nie, razem.
Nie, Marku, nie przesadzaj, nie donosicieli, a możemy odrębną, umówmy się na odrębną audycję i sobie pomówimy okay. W tym momencie, co się zadziało.
Panowie,
chodzi o sądy. Tu nie chodzi o te komunikaty.
Stawiamy kropkę.
Nie chodzi o takie rzeczy. Natomiast jedno jest pewne, proszę Państwa. Ja uważam, że ta retoryka i ta narracja, która padła z ust premiera Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do ewentualnego i potwierdzanego na dzień dzisiejszy weta, była zupełnie niepotrzebna i szkodliwa tak naprawdę.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie. Miłego weekendu i dbajmy o siebie.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Wszystkiego dobrego.
Stawiamy kropkę wiadomości i wracamy z kolejnymi gośćmi po wiadomościach. I wracamy po przerwie. Marcin Sasin, witam. Kolejni goście, Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
I Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam państwa.
Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w kraju. 24 213 nowych przypadków. 645 w województwie lubuskim, najwięcej w Gorzowie 101. To szybko, krótka informacja od Karola Zielińskiego. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te najnowsze dane?
Dokładnie, tak jak pan powiedział, 645 nowych przypadków w województwie lubuskim. Łącznie jest to już 18 129. Mamy dzisiaj także niestety kolejnych 16 zgonów. Łącznie od początku pandemii jest to już 274 osoby zmarłe. Dzisiejsze tutaj zgony dotyczą mieszkańców powiatu żarskiego, żagańskiego oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Najwięcej tutaj mieliśmy do czynienia z tymi przypadkami w szpitalu gorzowskim, ale też oprócz Gorzowa tych 101 przypadków bardzo dużo zachorowań jest w powiecie żarskim i w powiecie gorzowskim. Odpowiednio 94 i 74. To jest dość sporo, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia.
Tadeusz Jędrzejczak, panie marszałku, ja chciałem zapytać, jak pan patrzy na te dane, na te liczby, które się pojawiają, bo mieliśmy taką informację, że czekamy, aż ta krzywa zostanie jakoś wypłaszczona i nie jesteśmy ekspertami, ale możemy pewne sytuacje oceniać. Dzisiaj kolejne decyzje dotyczące zachowania reżimu sanitarnego, otwarcia sklepów handlowych, ale za tydzień, jeśli chodzi o szkoły, to zamknięte, a ferie skumulowane w jednym czasie w styczniu. Jak pan to widzi?
A czy wie pan, no, co tu jest widzieć? No to każdy widzi, że sytuacja jest poza kontrolą czyjąkolwiek. Mamy sytuację w szpitalach dramatyczną. Być może mało o tym osób wie, z jakim wysiłkiem służby zdrowia udaje się ratować tę wątłą strukturę służby zdrowia, jaka w Polsce jest. Mamy problemy kadrowe, mamy problemy sprzętowe, mamy problemy z lekami. Te dane są podawane na różny sposób, no ale jeżeli w Polsce mamy 15 tysięcy dawek leku, który w początkowej fazie COVID-u może pomóc i to wystarczy dla 3 tysięcy pacjentów, no to wystarczy zobaczyć w danych, ile leży ludzi w szpitalach, którzy ten lek powinni dostawać. Tak jakby sprawa pierwsza, sprawa druga. Widać wyraźnie, że jesteśmy jako struktura państwa bezsilni wobec sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Robimy około 55 tysięcy testów i 40% tych testów są to testy, które dają wynik pozytywny. W związku z tym nie bez kozery, trzeba mieć tego świadomość. Rząd w ostatnich kilku tygodniach nagle zaczął budować na halach sportowych i w centrach handlowych szpitale, które nie są szpitalami, tylko po prostu miejscami, gdzie można tlen człowiekowi dostarczyć. Tam brakuje też kadry, tak jak w Warszawie, gdzie popołudniami tylko lekarze przychodzą obsłużyć tych ludzi w pełnym wymiarze. No byłoby budowane to po to, żeby ci ludzie w warunkach sensowniejszych mieli okazję powalczyć o swoje życie poprzez podanie tlenu, bo tego w domu zrobić się w warunkach polskich po prostu nie ma i dlatego sytuacja jest dramatyczna, a rząd się po prostu poddał i tu opowiadanie, że musimy być solidarni w ciągu 3 miesięcy, bo będzie szczepionka. No to jest próba utrzymania się przy władzy przez pana premiera Morawieckiego kolejne 3 miesiące, a nie jest to związane w żaden sposób, że pojawia się oto propozycja, która ma Polkom i Polakom dać szansę na to, żebyśmy jak najmniejszymi stratami wyszli z tej pandemii.
Karol Zieleński?
O, proszę?
Karol Zieleński teraz.
A, tak, jestem tutaj, bardzo, bardzo jest ciekawa wypowiedź pana wicemarszałka odnośnie Remdesiviru, tak? Ten lek jest zabezpieczany dla pacjentów w województwie lubuskim. Dystrybucja się odbywa, kolejne dostawy pojawiają się, ale jednocześnie także czytamy na stronach WHO, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ten lek pomaga. Także jest to kolejna sytuacja, gdzie trzeba do tego spokojnie podejść. Natomiast działania rządu i dzisiejsza konferencja pana premiera i ogłoszenie nowej strategii, także szkoły będą zamknięte do świąta, tak naprawdę do co najmniej 18 stycznia, ponieważ ujednolicenie okresu ferii od 4 do 17 stycznia powoduje, że dzieci do szkoły wrócą najszybciej 18. Jest to odpowiedź, jest to widać, że tutaj cały czas dokonywana jest analiza sytuacji i podejmowane są adekwatne działania. Jednocześnie tutaj ukłon w stronę naszej polskiej kultury, czyli w grudniu te sklepy będą otwarte. Już za miesiąc będziemy obchodzili radosne święta Bożego Narodzenia i tutaj musimy wszyscy się też przygotować i jak najbezpieczniej dotrwać do tego okresu.
No swoją drogą, jeśli chodzi o szkołę.
Pan redaktor pozwoli.
Tadeusz Jędrzejczak, oczywiście, że pozwoli.
Jedno zdanie tylko. No proszę państwa, no nie dajmy się zwieść tym opowieściom tam o pracy i o przekrwionych oczach naszych ministrów. Przecież w ciągu ostatnich kilku tygodni z pracy zrezygnował minister zdrowia, 4 wiceministrów zdrowia i główny inspektor sanitarny, który jeszcze miesiąc temu kazał nam, który się denerwowaliśmy sytuacją sanitarną kraju, wkładać majtki sobie lud, a w lutym w Senacie mówił o tym, że to nie jest żaden problem, tylko trzeba zachować się w sposób racjonalny i korzystać z przepisów babci. My mamy na takim poziomie odpowiedzialności rządzących z Polską i dlatego my jesteśmy do tego wszystkiego nieprzygotowani. To są ludzie, którzy nie przyszli to rozwiązać problemu, tylko się dorobić. I w związku z tym, byście państwo nie mieli żadnych zgody tym ludziom na waszym życiu i zrobił wcale nie zależy, im zależy na swoim. Zrobił życiu ich najbliższy.
Ale no przepraszam bardzo.
Karol Zieleński?
Minister Pinkas wyraźnie było to wskazane, że zrezygnował z problemów zdrowotnych właśnie tutaj.
A z jakiego powodu miał zrezygnować, że lot zabrakło?
Nie przerywamy, panie marszałku. Będzie możliwość dyskusji.
Prywatną sprawą pana ministra. Tutaj takie jednoznaczne, łatwo się panu tutaj wicemarszałkowi mówi o tym, że rząd jest nieprzygotowany, bądź inne rzeczy, wskazuje na dramatyczną sytuację w szpitalach, a jako zarząd województwa przez ostatnie 10 lat, panowie, co robiliście? Że szpitale wojewódzkie są nieprzygotowane.
Tadeusz Jędrzejczak?
Ja nie bardzo zrozumiałem, że co, że przez 10 lat co robiliśmy?
No, obchodzimy dziesięciolecie rządów koalicji tutaj PO, SLD, PSL w województwie.
Chyba chodzi o to, że...
Zarządzane są przez panią marszałek. Jeżeli są nieprzygotowane, no to proszę powiedzieć dlaczego.
No więc po pierwsze, szanowny panie dyrektorze, niech pan czyta prawo, które w Polsce jeszcze obowiązuje, chociaż wy go nie przestrzegacie. No bo mówi, że o sytuacji sanitarnej, epidemiologicznej opowiada wojewoda, a nie marszałek. To jest sprawa pierwsza, doskonale o tym wiecie. A że podejmujecie decyzję na kilka dni przed jej wprowadzeniem w życie, to jest wasza sprawa. Po drugie, byśmy wyposażyli za ponad 115 milionów szpitale w województwie lubuskim i to zarówno szpital w Zielonej Górze Akademickiej i szpital w Gorzowie. W sprzęt i w niezbędną infrastrukturę, która pozwala dzisiaj tym szpitalom funkcjonować i udzielać pomocy ludziom zakażonym COVID-em. Po trzecie, również udzieliliśmy pomocy finansowej szpitalom, które nie są szpitalami marszałkowskimi, to szpitalu w Żaganiu, w Krośnie, a szpitalu w Sulechowie. I szpitalach, które nie były przygotowane do przyjmowania pacjentów z tego typu schorzeniami w Torzymie, w Międzyrzeczu. Po piąte, udzieliliśmy pomocy zakupując sprzęt i to sprzęt jednorazowy i sprzęt wielorazowy, w tym tomografy, kupując całe pozostałe ilości sprzętu ochrony osobistej. Dzięki temu mamy zabezpieczenie w szpitalach, które nam podlegają. Również finansowaliśmy w naszej części. No ja panu mówię, bo pan, widzę, że pan na naradach siedzi i pan tego nie słucha, bo wy robicie naradę tylko sami ze sobą. To warto może by było czasami posłuchać, co mówią ci, którzy coś fizycznie robią, a nie siedzą w telewizji i nie opowiadają, jak się martwią o region. W związku z tym myśmy zabezpieczyli.
Za chwilę Karol Zieleński będzie mógł odpowiedzieć. Tadeusz Jędrzejczak, później Karol Zieleński. Proszę dokończyć.
No i w związku z tym, my to, co do nas należało i to, co mogliśmy zrobić, myśmy to wszystko wykonali. Łącznie z tym, że zaproponowaliśmy panu wojewodzie, aby szpital, ten Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze został dokończony szybciej, że można było w tym szpitalu zrobić ponad 100 łóżek dla pacjentów, którzy są chorzy na COVID. Podobnie zrobiliśmy w Gorzowie szpitalu na Walczakach, gdzie sfinansowaliśmy w znacznej części powstanie oddziału jednoimiennego szpitala Gorzowskiego. Podobnie zrobiliśmy w innych przypadkach, kupując sprzęt, jak mówiłem wcześniej, na blisko 115 milionów złotych. W tym wszystkim proszę powiedzieć, ile wojewoda dał środków finansowych na utworzenie jednoimiennego szpitala w Gorzowie i poza wtedy będziemy mieli jasność. To jest 6 milionów, na które ciągle szpital czeka. Więc proszę nie opowiadać tak.
I Karol Zieleński, teraz.
Panowie z PiS-u, nie można przerzucić odpowiedzialności, która na was spoczywa, na tych, którzy tej odpowiedzialności prawnej nie mają, bo jak nie ma się odpowiedzialności prawnej, to też nie ma się narzędzi do podejmowania decyzji. Wy te narzędzia macie. Jak podejmowaliście decyzje? To ja wam powiem. W poniedziałek panika, bo ministerstwo naciska, bo wzrasta liczba chorych, wydaje wojewoda polecenie, że w poniedziałek już szpital ma być albo oddział gotowy. Tak było w przypadku Słubic, tak było w przypadku szpitala w Gorzowie. Kazaliście wyprowadzać ludzi chorych z oddziałów, na których ci ludzie byli leczeni. Zablokowaliście możliwości leczenia ludzi, którzy nie są z COVID-em. Tak było na kardiologii i na szeregu innych oddziałach. Tak było w Słubicach, tak było w Drezdenku. Efekt tego jest taki, że jest kompletny bałagan w służbie zdrowia, bo nikt nie panuje nad tym, kto leczy i jak leczy ludzi z COVID-em. Nie są to przypadki pojedyncze. I jest większy jeszcze problem, który się pojawił z leczeniem ludzi, którzy COVID-a nie mają. A jak pan nie wie, co się dzieje
panie marszałku,
zarządzeniem w służbie zdrowia, to niech pan sobie
Panie marszałku, dajmy szansę odpowiedzieć Karolowi Zielińskiemu.
Karetki stoją w kolejce z chorymi ludźmi, być może umierającymi, które nie mogą być przyjęte, bo nie ma po prostu dzięki bałaganowi, które wprowadzili się mieć w szpitalu.
I teraz Karol Zieleński, proszę bardzo.
No to po raz kolejny tutaj pan marszałek komportuje nieprawdziwe informacje. Ani razu nie decyzja o ustanowieniu jakichś łóżek w szpitalach łóżkami covidowymi nie odbyła się z dnia na dzień. To były tygodnie rozmów z włodarzami szpitali, badanie możliwości sprawdzenia przy jednoczesnym zabezpieczeniu możliwości dla innych pacjentów, w tym nie covidowych. I tutaj naprawdę apelowałbym, żeby już nie siać takich defetystycznych informacji, czy to bym odnośnie szpitala w Gorzowie, bo doskonale pamiętam tą sytuację, kiedy chodzi o szpital koordynacyjny zapewne, tak? Kiedy prezes...
Nie, no szpital jednoimienny najpierw.
Proszę naprawdę, bo to tutaj naprawdę nie za wiele powiedział pan wspólnego z faktami i chciałbym to rozjaśnić. Prezes szpitala w Gorzowie Wielkopolskim sam lobbował u wojewody, aby ustanowić szpital szpitalem koordynującym trzeciego stopnia, natomiast kiedy decyzja się ukazała, była manifestacja, że jednak będą się panowie odwoływać od tej decyzji, co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego.
Halo, jesteśmy? Myślałem, że się...
Jesteśmy. Także tutaj to jest jedno. W Słubicach było podobnie, tak? Była rozmowa z panem prezesem szpitala z lekarzami, którzy to prowadzą, czy dadzą radę to zrobić, czy mają możliwości, kiedy określili się, że dadzą radę to zrobić, opiekować się pacjentami covidowymi. Wtedy była nałożona decyzja. Te decyzje to nie jest tylko jedna taka forma arbitralnej dyskusji, to za to te decyzje są nakładane na szpitale, bo za tymi decyzjami idą konkretne pieniądze, tak jak na szpital jednoimienny za samą gotowość łóżek na przyjęcie pacjentów poszło łącznie 14 milionów złotych, nie zostało też wykorzystane. I naprawdę tutaj nie rozumiem za bardzo, o co panu marszałkowi chodzi z nieprzygotowaniem. To jest raczej pokrycie własnych błędów z lat wcześniejszych.
Panowie, i tutaj stawiamy kropkę.
Panie dyrektorze, niech pan nie gada bzdur do ludzi. W latach poprzednich nie było żadnej pandemii, to jest po pierwsze. Nikt się do pandemii w szpitalach nie przygotowywał, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne w regionie i za zwalczanie pandemii i tak dalej, no wojewoda, i niech pan przestanie ludziom gadać bzdury.
Natomiast prowadzenie szpitali leży
w samorządu województwa.
Panowie, stawiamy kropkę, bo chciałem...
A nie wolno, no panie redaktorze, nie wolno, żeby urzędnik państwowy przychodził do radia i opowiadał głupoty.
Każdy...
bronią swoją niekompetencję. No.
Każdy miał możliwość powiedzenia, zdaje się, że... W jakimś czasie równym swojego zdania. Teraz stawiamy kropkę, bo chciałem jeszcze zapytać o dwie kwestie. Pierwsza dotyczy ważnych także w województwie lubuskim środków europejskich, pieniędzy europejskich. Czy panie marszałku, czy uda się Polsce porozumieć z Komisją Europejską w sprawie nowego budżetu? Czy na razie mamy do czynienia po prostu z politycznymi przepychankami, które też miały miejsce w wypadku innych krajów i to przed laty? Są na to przykłady, ale pytanie, czy uda się to jakoś rozwiązać? Eksperci Goldman Sachs twierdzą, że Polska i Węgry dogadają się, że na razie to są po prostu polityczne targi i będzie z tego jakieś wyjście. A pan jak uważa?
Mechanizm, który został zaproponowany przez Radę Europejską, wynika z kontroli, która była przeprowadzona wydatkowania środków pomocowych w Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim na Węgrzech, gdzie układ władzy jest układem przestępczym, dlatego że nie wiem, czy państwo się na Węgrzech nie ma ani wolnych mediów, wszystko zostało wykupione przez rząd lub rządowe spółki, tam nie ma żadnej wolności słowa, żadnego wolności przepływu informacji, w związku z tym tam doszło do tego, że na 32 miliardy euro, które otrzymały Węgry, 4% zostało sprzeniewierzone, czyli ukradzione, w tym przez najbliższą rodzinę Viktora Orbana. I my jesteśmy dzisiaj sojusznikiem pana Orbana, a to prowadzi do prostego wniosku, że teraz, kiedy jest, i dlatego Unia Europejska chciała kontrolować wydatkowanie tych środków, Unia Europejska to nie jest tylko, to nie są tylko pieniądze, ale to jest przestrzeganie pewnych zasad. I Unia Europejska, przyglądając się Polsce, przecież widzi na 10 tysięcy sędziów, bo tylu sędziów w Polsce jest, blisko 1000 sędziów ma postępowanie dyscyplinarne z uwagi na wyroki, które nie podobają się panom z PiS-u. Po drugie, przecież ogłoszono nie tak dawno, że trzeba repolinizować media, no czyli trzeba wygłębić kapitał zagraniczny lub kapitał polski, który ma niezależne jeszcze media, żebyśmy media mieli opanowane do końca, co wyczynia telewizja publiczna, to państwo jak oglądacie, to wiecie. Po trzecie, dotyczyło to procedur wydawania środków pomocowych i pewnej kontroli Unii Europejskiej na ich wydatkowanie, żeby nie zdarzyło się to, co jest na Węgrzech, bo efekt tego jest taki, nie wiem, czy państwo wiecie, jeżeli pieniądze się ukradnie lub źle wyda, to te pieniądze trzeba po prostu zwrócić z budżetu państwa i tak Węgrzy robią. W przypadku rodziny Orbana chodziło o 55 milionów euro w jednym przypadku, a tak w grzechu było wiele więcej. No to jest sojusznik pana premiera Morawieckiego. Sprawa kolejna dotyczy niezależnych postępowań prokuratorskich, a żeby nie było nacisku prokuratora, tak jak mamy to w Polsce, gdzie prokurator Warszawy decyduje o tym, jakie kroki ma podjąć prokurator w Gorzowie czy we Wrocławiu w przypadku bandyty, który przewracał ludzi na ulicy. Więc o to chodzi, jeżeli tego nie będzie, no to Unia Europejska się i Komisja Europejska na to nie zgodzi. To jest sprawa trzecia. I dwie ostatnie sprawy. W 98 roku był zablokowany budżet. Efekt tego był taki, że Anglicy musieli wrócić do stołu rokowań. Jeżeli zaś chodzi o te kwestie, no to wygląda to tak. Po pierwsze, inicjatorem tej uchwały i decyzji o tym, że będzie że musi być przestrzegane państwo prawa, to jest inicjatywa Parlamentu Europejskiego, a nie Komisji Europejskiej. Za tym rozwiązaniem jest 25 państw Unii Europejskiej, Węgry i Polska są przeciwko. No więc jeżeli w Polsce jest demokracja, a ją widzimy na ulicach, jak latają nieoznakowani policjanci i biją bezbronnych ludzi, no to jeżeli tak wygląda demokracja, no to Unia Europejska się na to po prostu...
Panie marszałku, i teraz...
I ostatnie zdanie. Tam są trzy rzeczy. Kwestia przestrzegania prawa. Nie będzie przestrzegania prawa, w grudniu parlament przyjmie ustawę i nie będzie możliwości wydatkowania w inny sposób. Fundusz odbudowy, który w przypadku Polski to jest blisko 60 miliardów euro, nie zostaje nam przydzielony, bo nie będzie takiej możliwości, a budżet Unii Europejskiej i tak będzie realizowany czy w formie krótkotrwałego czy długotrwałego podpisania. Wszystkie rozwiązania zaczynają się od punktu pierwszego, przestrzeganie prawa w Polsce i
Karol Zieleński.
W pozostałych krajach.
Absolutnie się tutaj nie zgadzam. Budżet Unii Europejskiej dotyczy całej Unii. Nie da się jednostkowo wyłączyć jednego państwa członkowskiego. Konstrukcja budżetu i podział środków na poszczególne mechanizmy i poszczególne państwa członkowskie już jest ustalony i wynegocjowana jego formuła. To, o czym tutaj mówimy, czyli element praworządności dotyczy rozliczania tych funduszy. Jeżeli ktoś miał do czynienia kiedyś z programami europejskimi, doskonale wie, że tutaj kontrola wydatkowania tych środków jest bardzo zaawansowana. Obligatoryjnie kontroli podlega 10% wydatkowanych środków i to raczej nie dotyczy tego. Jest to jakieś, są to negocjacje polityczne. Kanclerz Merkel zapowiedziała, że wracamy do rozmów, także mam nadzieję, że przedstawiciele państw członkowskich bardzo szybko się umówią do tego.
Panowie, i
ja tylko podam jeden przykład, bo pan dyrektor tutaj ściemnia.
Panie marszałku, ale...
Ja tylko jeden przykład. No tutaj partia pana Zbigniewa Ziobry przeniewierzyła 7 milionów złotych, kiedy Unia Europejska zażądała zwrotu tych pieniędzy od tej partii, ponieważ tych pieniędzy nie miała, to zapłacił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z naszych składek do Unii Europejskiej 7 milionów złotych za partię pana Zbigniewa Ziobry. Takiej Polski chcecie, czy chcecie takiej, w której pan Ziobro nie bierze pieniędzy nielegalnie z budżetu Unii Europejskiej?
Panie marszałku, czas nam się kończy, a ja poproszę dosłownie o jedno zdanie komentarza do sytuacji, którą poruszaliśmy w pierwszej części, bo chciałem, żeby każda strona miała możliwość wypowiedzenia się na dany temat. Chodzi mi o sytuację sprzed Sejmu, strajk kobiet i interwencję policji. Jak panowie oceniacie, czy powinny zostać wyciągnięte konsekwencje, czy policja, tak jak usłyszeliśmy od ministra spraw wewnętrznych, działa zgodnie z prawem i po prostu zabezpieczała bezpieczeństwo tam na ulicach przed Sejmem, między innymi, bo to nie było tylko przed Sejmem, Tadeusz Jędrzejczak. Ale proszę szybko, bo nam czas właściwie się skończył.
Znaczy, dla mnie bezdyskusyjne jest to, że nieoznakowani policjanci z grupy antyterrorystycznej bijący pałkami teleskopowymi ludzi na ulicy w Warszawie pod Sejmem, to jest grupa przestępcza, nie żadna policja. W związku z tym zarówno ci, co bili, jak i ci, którzy wydawali takie polecenia, powinni pójść pod sąd i powinni pójść do więzienia. I nie ma tu żadnej dyskusji. A na strajk kobiet patrzę, że tak powiem, z troską i z pełnym poparciem.
Karol Zieleński.
No, trzeba zacząć od tego, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju wszystkie zgromadzenia powyżej 5 osób są nielegalne. A jeżeli ktoś z uczestników tych zgromadzeń czuje się pokrzywdzony bądź źle potraktowany, to ma prawo dochodzenia swoich praw przed sądami. Tak, tutaj jest zapowiedź rzecznika Komendy Głównej Policji, że wszystkie te wątpliwości będą procedowane i rozwiane. Natomiast trzeba też podkreślić, że udział w tych demonstracjach także osób publicznych nie jest zbyt odpowiedzialną postawą.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony nam czas. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego SLD. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
I Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
Dziękuję panom za udział w audycji. Państwu dziękuję za wysłuchanie politycznego podsumowania tygodnia, który realizował Tomasz Jocz. Nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję, do usłyszenia.